Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Słowo Boże przeczytam z listu do Hebrajczyków, rozdział 4, wersety od 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Kochany Boże, my dzisiaj w jakiś sposób chcemy się zbliżyć do tego tronu łaski i poszukać Twojej pomocy, poszukać Twojego wsparcia, Twojego działania, tego, czego w aktualnej sytuacji w naszym życiu potrzebujemy. Prosimy Cię, żebyś nas poprowadził. Prosimy Cię, żebyś dał nam przez Twoje słowo znaleźć to, czego szukamy i czego potrzebujemy. Amen. Ostatnio przypomniałem sobie czasy mojego gimnazjum. To było około 15 lat temu. I pamiętam, że wtedy to był taki czas, że razem z rówieśnikami pokupowaliśmy sobie komputery, no i zaczęło się wymienianie jakimiś różnego rodzaju materiałami, pisanie do siebie na gadu-gadu i tym podobnych rzeczach. I były takie sytuacje, na przykład kiedy przesyłaliśmy sobie jakieś filmiki. Wtedy z internetem było ciężko, więc lepiej było przesłać jakiś mały filmik niż szukać czegoś na YouTubach i tak dalej. Albo wymienialiśmy się jakimiś płytami nagranymi u jednego z kolegów. Były takie sytuacje, że ktoś chciał pokazać komuś jakiś filmik, przychodził z płytą do domu, chciał to otworzyć i to mu nie chodziło. Bo okazywało się, że to było w jakimś innym formacie, na przykład w takim rozszerzeniu .mov. I wtedy co trzeba było zrobić? Poprosić kolegę, żeby to wziął, jeśli miał takie możliwości, i żeby to przekonwertował, na przykład na inny popularny format, który się raczej wszystkim otwierał, .avi. I wtedy można było wziąć ten filmik już w innym formacie, ale z tą samą zawartością, z tą samą treścią, otworzyć u siebie i zobaczyć to samo, co widział kolega. I tak sobie pomyślałem, że list do Hebrajczyków to jest taka historia konwersji. List do Hebrajczyków pokazuje Stary Testament, te wszystkie wyobrażenia i w osobie Jezusa Chrystusa pokazuje, jak to zostało przekonwertowane na Nowy Testament. Tak, żeby ci, którzy byli Żydami albo w ogóle nie byli Żydami, mogli zobaczyć tą nową rzeczywistość w Jezusie Chrystusie. To jest jedna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili. Spróbowali zobaczyć, w jaki sposób Jezus zmienił wyobrażenia Starego Testamentu na Nowe Testamentowe. Ale jest jeszcze jeden ważny krok, który musi też zostać dokonany. To jest tak zwana konwersja z języka Nowego Testamentu na nasz. Bo jakby na to nie patrzeć, te wszystkie wyobrażenia, te wszystkie sformułowania, które znajdujemy w liście do Hebrajczyków w Nowym Testamencie, one brzmią czasami trochę starożytnie. One brzmią bardzo religijnie. Czasami to się nam wydaje bardzo odległe i trudno nam znaleźć jakieś powiązanie z naszym życiem. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie widzimy Jezusa Chrystusa, który jest arcykapłanem. Powiedzcie mi, gdzie się spotykacie z jakimkolwiek arcykapłanem? Podpowiem, że u nas w Kościele to jest niemożliwe, bo w ogóle nawet duchowni nie są nazywani kapłanami. Nie taką mają funkcję. No właśnie, i teraz pytanie, co to znaczy, że Jezus jest naszym arcykapłanem? Żeby spróbować to zrozumieć, musimy sięgnąć do takich dwóch miejsc w Starym Testamencie. Do jednego, takiego najbardziej bezpośredniego, nawiązał już dzisiaj Darek na początku. To jest postać arcykapłana w kulcie Izraela. Najwyższy kapłan, najwyższy rangą kapłan, arcykapłan, nazywany też czasem namaszczonym, czyli Mesjaszem, przeznaczonym do szczególnej funkcji, dotyczył go cały szereg różnych przepisów dotyczących czystości. Darek też już o tym wspominał, więc ja bardzo skrótowo tylko powiem, że to wszystko kojarzy się może w głównej mierze z takim świętem żydowskim Jom Kippur, Dniem Pojednania. To jest charakterystyczne, że po 9 dniach postu arcykapłan 10 dnia wkraczał do akcji i musiał właśnie przejść o te wszystkie punkty, te wszystkie checkpointy po to, żeby dostać się do miejsca najświętszego w świątyni. Jasne, trzeba też powiedzieć, że świątynie różnie wyglądały. Można wyróżnić takie 4 etapy, jeśli chodzi o kult Izraela. Pierwszy etap to jest działalność w przybytku, w namiocie na pustyni. Rozkładany namiot. Potem Salomon buduje świątynię, murowana świątynia, pięknie ozdobiona, bardzo słynna też w tamtych czasach, ale ona zostaje zburzona przez Babilończyków w 587 roku przed naszą erą. Izraelici idą na wygnanie. Powracają i pod wodzą, czy przy inspiracji Nehemiasza, Ezdrasza, odbudowana jest świątynia, tak zwana druga świątynia. Ta świątynia niestety też jest zniszczona przez Greków, potem przez Rzymian. W tamtym czasie już nie ma Arki Przymierza, ona zaginęła. Nikt do dzisiaj nie wie, gdzie ona się znajduje. Ale Herod Wielki w pierwszym wieku przed naszą erą znowu odbudowuje tą świątynię. I ta jest chyba nam najbliższa, dlatego że to jest świątynia, po której chodził też Jezus. Teraz jeśli byśmy prześledzili drogę arcykapłana, to widzimy, jak on szedł przez zewnętrzny dziedziniec do wewnętrznego, potem przedsionek świątyni, miejsce święte i dopiero wtedy mógł wejść do najświętszego. I Jezus teraz przejmuje jego kompetencje. I bardzo dziękuję, Darku, za to, co powiedziałeś, za ten obraz przywiązywanej liny do nogi arcykapłana. Bo żeby tak naprawdę odnieść Jezusa jako arcykapłana do mojego życia, ja muszę zostać porażony grzechem. Bo jak tego nie czuję, albo jak zmuszam się każdej niedzieli do modlenia się modlitwą spowiednią, no bo przecież trzeba przyjąć, że jestem grzeszny. Trzeba coś wymyślić, tak? No co mi się nie udało w tym tygodniu? Ja muszę zostać porażony, żeby potraktować Jezusa jako arcykapłana na serio. Inaczej go nie potrzebuję. To się nie wydarzy. Ale Jezus, przejmując też te kompetencje arcykapłana, bardzo nam sprawę ułatwia, ratuje nas. Bez Niego, by poruszanie się nawet po tym symbolicznym, po tym metaforycznym dziedzińcu świątyni i zmierzanie do miejsca najświętszego byłoby niemożliwe. W miejscu najświętszym nasza droga by się kończyła, bo nie możemy jako ludzie grzeszni z Panem Bogiem przebywać. Dzięki Jezusowi to dojście do miejsca najświętszego jest możliwe. Ale zostawmy to miejsce, które ma taki bezpośredni związek z arcykapłaństwem Jezusa. Jest jeszcze drugie miejsce w Starym Testamencie, które może nam rzucić światło na to, kim jest Jezus jako arcykapłan. Myślę, że wszyscy pamiętamy historię stworzenia człowieka, historię jego upadku i wypędzenia z raju. Sytuacja idealna, okoliczności, środowisko idealne. Dwa drzewa, drzewo żywota i drzewo poznania dobra i zła. I człowiek decyduje się na zjedzenie z drzewa poznania dobra i zła. I Pan Bóg jest konsekwentny, wypędza człowieka z ogrodu Eden. Nie było tego dzisiaj w czytaniu, ale kilka wersetów dalej, dokładnie w 24 wersecie tego trzeciego rozdziału, jest jeszcze taka relacja. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa życia. Człowiek zostaje wygnany i żeby nie wrócił z tego wygnania i nie zjadł z drzewa życia i nie zyskał nieśmiertelności, Pan Bóg na straży umieszcza cheruby i płomienisty miecz wirujący. Cheruby, czyli taki rodzaj aniołów, powiedzmy krótko, bo więcej nie ma potrzeby teraz o tym mówić. Jeśli byśmy znowu teraz powrócili do budowy świątyni i do roli arcykapłana, to zobaczymy, że wyjście ze świątyni Heroda było skierowane na wschód. Pan Bóg wygnał człowieka na wschód. I teraz Jezus, który jest arcykapłanem, on wraca ze wschodu, żeby dojść do miejsca najświętszego, musi iść na zachód. I przechodzi za nas te wszystkie kolejne stacje. I dochodzi do miejsca najświętszego. I teraz czytając o budowie tego miejsca najświętszego, wiemy, że to było specjalne pomieszczenie. Ono miało rozmiary sześcianu. Zwrócę też może uwagę na to, że Nowe Jeruzalem, o którym czytamy w Księdze Objawienia, też ma rozmiary sześcianu. To są dwa miejsca w Biblii, które są sześcianami. Miejsce najświętsze i Nowe Jeruzalem, które przyjdzie, kiedy Pan Bóg wróci ponownie, Pan Jezus wróci ponownie. I kapłan mógł wejść do tego miejsca najświętszego i tam mógł zobaczyć na przykład Arkę Przymierza, która w środku miała dzbanek z manną, miała laskę Aarona, miała tablice kamienne z wypisanymi przykazaniami i na pokrywie tej Arki Przymierza były, niespodzianka, dwa cheruby. Dwa cheruby, które rozpościerały swoje skrzydła i to było miejsce realnej obecności Boga dla Izraelitów. I na przykład w psalmie 99 możemy przeczytać coś takiego. Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. Dlaczego siedzi na cherubach? Bo te rozpostarte skrzydła cherubów to był jego tron. Jezus jako arcykapłan, jako jedyny, był w stanie przekroczyć barierę cherubów. Był w stanie wrócić ze wschodu do ogrodu Eden, którego strzegły dwa cheruby. I teraz, gdyby nie ta jego misja, gdyby nie to, co zrobił, gdyby nie jego poświęcenie i ofiara, ta droga byłaby na zawsze zamknięta. Do dzisiaj balibyśmy się, czy ten arcykapłan zadzwoni dzwonkiem, czy trzeba będzie go wyciągnąć. Nie byłoby w ogóle możliwości żadnego powrotu. Pamiętam, przypominając sobie znowu czasy gimnazjum, dużo oglądałem wtedy polskiej pierwszej ligi, ekstraklasy. I oglądaliśmy mecze i czasem wujek przychodził też na te mecze i na przykład jak ktoś strzelił gola i bramkarz nawet nie zareagował, to wujek mówił, ani nie powonią. I tak sobie myślę, że gdyby nie Jezus, to byśmy nawet nie powoniali tego, czym jest Bóg. Myśmy nie mieli zielonego pojęcia, kim On jest. Jak On może nam w życiu pomóc? Nie mielibyśmy po co tu siedzieć. Pan Jezus jako nasz arcykapłan nie tylko umożliwia nam jakieś jednostkowe, codzienne odpuszczenie grzechów, ale On jako jedyny jest w stanie nas wziąć za rękę i powiedzieć, chodź, idziemy z tego wygnania. Wracamy do domu. Wiem, że jesteś niedoskonały. Ja tu nie przyszedłem, bo jesteś doskonały. Nie musiałbym wtedy przychodzić. Ale chodź, ja cię będę trzymał przez te wszystkie punkty kontrolne za rękę. A przed miejscem najświętszym nikt nam nie będzie musiał przywiązywać żadnej liny do nogi. Bo tam się nam nic złego nie stanie. Bo będziesz ze mną. Takiego mamy arcykapłana. Chociaż dla mnie najtrudniejszy moment zaczyna się dopiero teraz. Dlatego, że czytamy, że ten arcykapłan może współczuć ze słabościami naszymi, bo jest doświadczony we wszystkim podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Doświadczonego we wszystkim podobnie jak my. Patrząc na Jezusa w Nowym Testamencie, szukamy analogii do Starego Testamentu, żeby sobie Jego rolę wytłumaczyć. I teraz czytamy o tym, że Pan Jezus jest doświadczony we wszystkim tak jak my. I może naturalnym odruchem jest znowu poszukanie jakiejś analogii. Patrzymy, co przeżywamy i szukamy w Biblii tego, czy Jezus przeżył to samo. I oczywiście na jakimś ogólnym poziomie możemy powiedzieć tak, rzeczywiście On doświadczył naszego ludzkiego, ziemskiego życia. Cierpiał, był kuszony, był głodny, musiał spać. Ale powiem wam, że zacząłem się nad tym tak głęboko zastanawiać, też analizując to, co się dzieje teraz w moim życiu. I zadałem sobie takie pytanie, ale czy On na pewno jest doświadczony we wszystkim tak jak ja? Czy On doświadczył tego samego, co ja? Można zadać proste pytania. Czy Jezus stracił pracę? Był cieślą, prawdopodobnie porzucił to, wychodząc z domu i nauczając, ale to nie jest taka strata pracy, jak się nam czasem zdarza. Kiedy musimy wrócić do domu i powiedzieć, jeszcze przez 3 miesiące będzie wypłata, a potem to zobaczę, czy znajdę coś. Czy u Jezusa zdiagnozowano nieuleczalną chorobę? On szedł na śmierć, jak najbardziej. Ale nie musiał przejść tego procesu leczenia, nie musiał przejść chemioterapii, badań i tak dalej, i tak dalej. Czy Jezus wie, co to jest starość? Czy zna to poczucie zagubienia w nowym, szybkim świecie, kiedy ma się 70-80 lat, za bardzo nie rozumie się, o czym rozmawiają wnuki? Żeby nie było tak poważnie, czy Jezus odwoził kiedykolwiek do przedszkola 5-latka, który nie chce ubrać skarpetek, bo mówi, że mu jest ciepło bez? Naprawdę, zacząłem się zastanawiać, na czym polega to, że Jezus jest doświadczony we wszystkim tak jak ja. I stwierdziłem, że rzeczywiście mogę przeżywać takie sytuacje, których nie jestem w stanie znaleźć w Ewangeliach. I nie wiem, czy były udziałem Jezusa, czy nie. Nie wiem, czy Jezus czuje to samo, co ja, czy mnie rozumie, bo nie wiem, czy przeżył dokładnie to samo, co ja. Zwróćcie uwagę, że jak szukamy w kimś oparcia, to zależy nam na tym, żeby ktoś nas zrozumiał. Najlepiej albo najprędzej zrozumieją nas ci, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Chociaż trzeba też powiedzieć, że czasami przeżywamy bardzo podobne sytuacje, a jedna osoba odczuje to tak, druga zupełnie inaczej. Jak to więc jest z tym współczuciem Jezusa? Popatrzyłem do Greki i te wspólne doświadczenia właśnie zostały rozwiane przez znaczenie słowa współczuć. Dlatego, że greckie słowo, które tutaj jest użyte, a które jest przetłumaczone jako współczucie, to jest sympateo. I podstawowe znaczenie tego słowa to jest odczuwać to samo, co ktoś inny. My chyba częściej używamy słowa empatia, empateo. Ale podstawowe znaczenie tego słowa sympateo to jest odczuwać to samo, co ktoś inny. Natomiast jest jeszcze inne, równoległe znaczenie tego sympateo, to jest być głęboko dotknięty tym, co przeżywa ktoś inny. I tutaj okazuje się, że już nie trzeba czuć tego samego, ale można być po prostu głęboko dotknięty tym, co przeżywa ktoś inny. I okazuje się, że Jezus niekoniecznie współczuje nam dlatego, że kiedyś sam był w takiej samej sytuacji jak ty. Ale współczuje dlatego, że jest głęboko dotknięty i poruszony tym, że akurat ty jesteś w tej sytuacji i ty przeżywasz takie, a nie inne rzeczy. On jest doświadczony we wszystkim jak my. On współczuje nie dlatego, że przeżył, biorąc pod uwagę historię Ewangelii, to samo co ty, a dlatego, że on cię tak bardzo kocha, tak bardzo cię lubi, tak bardzo z tobą sympatyzuje, że jest za każdym razem dotknięty tym, co przeżywasz. I to może być, dla mnie to jest osobiście duże pocieszenie, bo w takim świecie, gdzie wszystko toczy się szybko, gdzie każdy dba o to, żeby samemu wywiązać się z pewnych rzeczy, często nie zwracamy uwagi nawzajem na własne problemy, na własne trudności, a Jezus każdorazowo jest skoncentrowany na mnie. I to nie tyle zaspokaja mój egoizm, co taką potrzebę zrozumienia. Ja wiem, że nie wszystko od razu trzeba naprawiać, ale czasami fakt, że ktoś się zainteresuje tym, co przeżywam, już jest dużym odciążeniem. Jezus za każdym razem jest głęboko poruszony i dotknięty problemami, które przeżywasz. I na tym polega jego współczucie. Na tym polega jego współdoświadczanie tej sytuacji, w której jesteś. Arcykapłan. To brzmi tak starożytnie, tak religijnie. Być może tak odlegle. Ale tak de facto nikt nie jest bliżej niż Jezus. I mówiąc obrazowo, nawet najmniejszy kamień w twoim bucie, który cię uwiera, Każde zdarte kolano, każda pojedyncza łza, każda mała i wielka porażka, każde rozczarowanie to jest dla Jezusa sprawa największej wagi. I to jest coś, do czego On przykłada ogromne znaczenie. I On nigdy tego nie zignoruje. On nigdy nie powie, a do wesela się zagoi. On za każdym razem chce się na Tobie skoncentrować i pomóc Ci w tym, co Cię trapi. Dlatego, że Jezus jest sympatyczny. Dlatego, że głęboko porusza Go Twoja sytuacja. I dlatego możemy, wychodząc od tej sytuacji arcykapłana, któremu groziła śmierć, przejść do tego, co mówi o konwersji ten list do Hebrajczyków. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Mamy z ufną odwagą przyjść i znaleźć łaskę i pomoc. I cieszę się, że mamy tak sympatycznego Zbawiciela. I tego sympatycznego Zbawiciela Wam życzę, szczególnie w trudnych sytuacjach. Amen. Pomódlmy się. Kochany Boże, Twoje słowo jest często zagadką. Twoje słowo jest często jakimś szyfrem, który jest trudno odnieść do współczesności. Bo te czasy opisane w nim, te sytuacje wydają się takie odległe. Ale dziękujemy Ci za to, że wszystko, co w Twoim Słowie jest napisane przez Jezusa Chrystusa, pozostaje aktualne każdego dnia. I że może mieć naprawdę takie realne i praktyczne zastosowanie w każdej sytuacji, która nas w życiu spotyka. Dziękujemy Ci za to, że poprowadziłeś historię zbawienia w taki, a nie inny sposób. Dziękujemy Ci za to, że Jezus wypełnia to wszystko, o czym mówiłeś, co tworzyłeś w Starym Testamencie. Dziękujemy Ci za to, że Jezus może wypełniać Twoje obietnice w naszym życiu. Prosimy Cię, Panie, o to, żebyś pomógł nam szukać i odczuwać właśnie sympatię Jezusa. To, że On jest życzliwy, że nas kocha, że jest przychylny, że w każdej sytuacji chce nam podać rękę, że jest zainteresowany tym, co przeżywamy i On też jest w stanie nam w tym wszystkim pomóc. Panie Boże, chcemy, żeby Jezus był naszym osobistym arcykapłanem. I prosimy Cię, żebyś nigdy, bez względu na to, co nas spotyka, bez względu na to, co słyszymy, nigdy nie pozwolił nam o tym zapomnieć. Powierzamy Ci się i prosimy o błogosławieństwo w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego arcykapłana i naszego Zbawiciela. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.